radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl wykładów pod tytułem Duch Święty w dziejach apostolskich. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Świadectwo w mocy ducha, poprowadzi ksiądz profesor Robert Głuchowski.
Gdy spojrzymy na Księgę Dziejów Apostolskich pod kątem obecnych w tym Łukaszowym piśmie wzmianek na temat Ducha Świętego, to dostrzeżemy, że trzecia osoba Trójcy Świętej jest tam obecna w sposób wyjątkowy na tle ksiąg nowotestamentalnych. Wystarczy wykazać, że sam termin duch, greckie pneuma, w Ewangelii Świętego Marka występuje 6 razy, u Świętego Mateusza 13 razy, u Świętego Jana 18 razy, zaś w dziele Łukaszowym 75 razy, z tego aż 58 w dziejach apostolskich. Dlatego Księgę Dziejów nazywa się często Ewangelią Ducha Świętego. Święty Łukasz często mówi o Duchu Świętym w kontekście działalności Jezusa i wtedy, gdy opowiada o misji Kościoła. Trzeba jednak pamiętać, że Łukaszowe przedstawienie Ducha Świętego jest najpierw osadzone w wizji historii zbawienia, jaką prezentuje ten ewangelista. Powszechnie przyjmuje się, że święty Łukasz dzieli historię zbawienia na 3 etapy. Pierwszym etapem jest czas Izraela, czas Starego Przymierza. Drugim jest czas Jezusa. Natomiast finalnym, ostatecznym etapem historii zbawienia jest czas Nowego Przymierza, Nowego Ludu Bożego, czyli czas Kościoła. Wszystkie te etapy są według świętego Łukasza naznaczone działaniem Ducha Świętego. Choć w dziejach w sposób oczywisty skupia się ono na wyjątkowej obecności Ducha Świętego w Kościele. Natomiast dla świętego Łukasza ważne jest podkreślenie ciągłości działania Ducha Świętego, który jest w dziejach przedstawiony jako obietnica Ojca. A wylanie Ducha na Kościół w dzień Pięćdziesiątnicy jest w równym stopniu wypełnieniem obietnic starotestamentalnych proroków, jak i wypełnieniem zapowiedzi wypowiedzianych przez Jana Chrzciciela, jak i samego Jezusa. Księga Dziejów Apostolskich jest pismem, które ukazuje nam działalność pierwotnego Kościoła. Nie jest to jednak opowieść tylko kronikarska. Oczywiście święty Łukasz opowiada wydarzenia dotyczące pierwotnej wspólnoty, ale opowiada je po to, żeby przekazać najgłębszą prawdę o Kościele. Jaka jest jego tożsamość, co należy do jego istoty, czym on jest, jaka jest jego misja, zadanie w świecie. I istotną częścią owej prawdy o Kościele jest objawienie roli Ducha Świętego. To dzięki Duchowi Kościół zaistniał. Dzięki Duchowi chrześcijanie mogą tworzyć wspólnotę. A przede wszystkim dzięki Duchowi Kościół może kontynuować dzieło, które na ziemi zapoczątkował Pan Jezus. Być przestrzenią zbawienia i narzędziem głoszenia dobrej nowiny. Gdy w dzień Pięćdziesiątnicy święty Piotr przemawia do Żydów zgromadzonych z wszystkich narodów pod słońcem, zaznacza, że Duch Święty został wylany przez zmartwychwstałego Jezusa. Jest to wypełnienie obietnicy Ojca. Mówi tak: wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, jak sami widzicie i słyszycie. Odnosząc się do tego wersetu, można zaryzykować stwierdzenie, że autor Dziejów Apostolskich napisał ową księgę przede wszystkim po to, aby ukazać fakt, że dzieła, które dokonał Bóg przez Jezusa w czasie Jego ziemskiej działalności, są kontynuowane w czasie Kościoła. A dzieje się to dzięki obecności Ducha Świętego. Stąd tak wielki akcent, jaki święty Łukasz kładzie na obecność Ducha Świętego w swojej Ewangelii oraz niezwykle częste wskazywanie obecności i działalności Ducha w czasie misji Kościoła. W trzeciej Ewangelii autor wspomina Ducha Świętego 17 razy, jak powiedzieliśmy, z czego aż 13 razy termin ten pojawia się w pierwszych 4 rozdziałach. Można więc powiedzieć, że w Ewangelii Świętego Łukasza Duch Święty odgrywa zasadniczą rolę u początków dziejów Pana Jezusa. Rzeczywiście Łukaszowa Ewangelia Dziecięstwa jest prawdziwym objawieniem Ducha Świętego. On już w łonie Matki napełnia Jana Chrzciciela. Sprawia, że prorocko przemawiają ci, którzy stają się pierwszymi świadkami Nowego Testamentu. Elżbieta, Zachariasz, Symeon. Dzięki niemu Maryja poczęła i zrodziła Słowo. Z nim Jezus rozpoczyna swoją misję. Idzie z nim w jego obecności przez całą publiczną działalność. W chwili swojej śmierci oddaje ducha Ojcu. A opuszczając ten świat, zmartwychwstały zapowiada go apostołom jako obietnicę Ojca. Jezus zapowiedział też swoim uczniom, że w czasie modlitwy otrzymuje się dar Ducha Świętego, a Duch da wymowę i mądrość świadkom, którzy będą wykonywać pracę misyjną. Co ciekawe, to właśnie trzeci ewangelista podkreśla w specyficzny sposób rolę Ducha Świętego zstępującego na Jezusa na początku Jego publicznej działalności, pisząc, że Duch zstąpił na Jezusa w postaci cielesnej, niby gołębica. Co odróżnia ten tekst od Markowego, gdzie nie ma mowy o cielesności. Gdy więc święty Łukasz akcentuje rolę Ducha Świętego, szczególnie w pierwszych rozdziałach swojej Ewangelii, chce powiedzieć, że to właśnie Duch odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu Jezusa do wypełniania Jego misji i do jej przeprowadzenia. Wszystko to pozostaje w harmonii z wizją, którą odnajdujemy w dziejach apostolskich, gdzie przede wszystkim Duch Święty jest ukazany jako ten, dzięki któremu Ewangelia może być głoszona aż po krańce świata. Można powiedzieć, że to temat Ducha Świętego łączy dwie księgi Łukaszowego dzieła. To właśnie zapowiedź zesłania Ducha Świętego odnajdujemy na końcu Ewangelii i na początku dziejów apostolskich. Zmartwychwstały Chrystus według Łukasza przez 40 dni ukazywał się uczniom i mówił im o Królestwie Bożym. A wśród tych pouczeń szczególną rolę odgrywa nakaz głoszenia dobrej nowiny aż po krańce ziemi. A co najważniejsze, mocą, dzięki której uczniowie będą w stanie być świadkami Chrystusa, jest Duch Święty. Przytoczmy tylko ten jezusowy nakaz, który odnajdujemy w dziejach apostolskich. Chrystus, który kazał uczniom oczekiwać obietnicy Ojca, mówi do nich: gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Duch więc będzie mocą świadectwa i swoistym motorem napędowym ewangelizacji. Gdy głębiej pochylimy się nad tymi obydwoma zapowiedziami Jezusa dotyczącymi zesłania Ducha Świętego, zauważymy, że dominują w nich dwa terminy: świadek, w grecku martys, i moc, greckie dynamis. Jeśli chodzi o pierwszy z nich, to on jest specyficznie Łukaszowy. W Nowym Testamencie występuje 35 razy, z czego 15 u świętego Łukasza, 2 razy w Ewangelii, 13 razy w dziejach apostolskich. U pozostałych ewangelistów występuje jedynie 3 razy. Mateusz i Marek używają go w sensie prawniczym, Łukasz zaś w sensie teologicznym. Natomiast drugi termin, moc, jest również ulubionym terminem Łukasza, przede wszystkim jeśli chodzi o jego powiązanie z Duchem Świętym. I gdy Łukasz mówi o Duchu Świętym, to nie używa takiego terminu jak na przykład tchnienie, który jest charakterystyczny dla świętego Jana, ale jego właśnie ulubionym określeniem jest moc. Termin ten łączy obydwie zapowiedzi. W obydwu Duch Święty nazwany jest obietnicą Ojca i w obydwu określony jest jako moc. I tym samym Duch jest mocą świadectwa i siłą napędową Kościoła. Chrystus przed wniebowstąpieniem nakłada na uczniów obowiązek dawania świadectwa, ale jednocześnie obiecuje im moc Ducha. W zakończeniu trzeciej Ewangelii odnajdujemy proste stwierdzenie: wy jesteście świadkami tego. Tak więc apostołowie mają być świadkami tych rzeczy, to znaczy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Ich głównym atutem jest fakt, że osobiście i bezpośrednio patrzyli na te wydarzenia. Tak podana jest podstawa świadectwa, czyli osobisty kontakt z wydarzeniami. Zapytajmy jednak, co oznacza być świadkiem? Termin świadek, martys, został zaczerpnięty ze starożytnego języka prawniczego. Martys to człowiek, który przez własne doświadczenie jest w stanie dać jakiś sąd o wydarzeniach, w których uczestniczył, na które patrzył, względnie o osobach i okolicznościach, które zna z własnego oglądu. Dzięki temu może być powołany na oficjalnego świadka w procesie sądowym czy innych prawnych aktach. Termin ten był używany również poza środowiskiem prawniczym. Oznacza on wtedy człowieka, który może zaświadczyć o faktach lub osobach, które poznał osobiście. Jednak na tym pole semantyczne terminu martys, tak jak rozumiano go w starożytności, nie kończy się, jest ono szersze. Mianowicie określenie to oznacza również człowieka, który publicznie ujawnia swoje przekonanie co do jakiejś prawdy religijnej i filozoficznej. Tak więc martys oznacza tu człowieka, który z przekonaniem świadczy o prawdzie doktryny filozoficznej czy religijnej. Oczywiście można zauważyć, że to znaczenie jest niemal tożsame z tym, w jakim sensie używa go święty Łukasz. W Biblii znane jest to prawnicze ujęcie terminu martys, szczególnie na określenie świadka w sprawie sądowej, i to głównie świadka, która obciąża oskarżonego. W tym znaczeniu użycie tego terminu nie wnosi nic nowego w stosunku do użycia go w języku pozabiblijnym. Ale Pismo Święte wprowadza w wielu miejscach nowy odcień znaczeniowy terminu martys, który używany jest wyłącznie w sensie religijnym. Choć z użycia prawniczego zatrzymano dwa elementy. Po pierwsze, znaczenie bezpośredniej relacji między faktem a świadkiem. I po drugie, wrażenie wewnętrznego przekonania, które jest przekazywane innym. Natomiast charakter religijny owego terminu pochodzi przede wszystkim z przedmiotu owego świadectwa. Innymi słowy, świadectwo to dotyczy Bożej sprawy, Bożego działania. Aby zobrazować to religijne rozumienie terminu martys, możemy odwołać się do przykładu zaczerpniętego z Księgi Izajasza. Mianowicie w 43 i w 44 rozdziale tej księgi prorok opisuje trybunał sądowy Jahwe w procesie nad ludami pogańskimi i ich bożkami. Na świadka w tej rozprawie powołany jest Izrael, który czerpiąc ze swojego doświadczenia i przekonania ma zaświadczyć, że tylko Jahwe jest Bogiem i nie ma innego. Izrael może być świadkiem, bo doświadczył wybrania, wyzwolenia z niewoli, objawienia jedyności Jahwe, może dowieść z przekonaniem wobec innych narodów, że Jahwe jest prawdziwym Bogiem. Dlatego Pan mówi do swojego ludu: wy jesteście świadkami moimi, wyrocznia Pana, że ja jestem Bogiem, owszem, od wieczności Nim jestem. W owych tekstach pada to charakterystyczne stwierdzenie: wy jesteście moimi świadkami. Zauważmy, że jest to formuła prawie identyczna z tą, którą spotykamy u świętego Łukasza. I można zaryzykować stwierdzenie, że święty Łukasz świadomie nawiązuje do tych starotestamentalnych tekstów. Według trzeciego ewangelisty bowiem świadkami mogą być tylko ci, którzy bezpośrednio i osobiście zetknęli się z Jezusem, z Jego życiem, męką, zmartwychwstaniem. A więc ma na myśli głównie 12 i pozostałych uczniów. Przedmiotem zaś świadectwa ma być przede wszystkim zmartwychwstanie Jezusa. Gdy wspólnota uczniów i apostołów gromadzi się, aby wybrać następcę Judasza, święty Piotr dokładnie w ten sposób charakteryzuje tego, który może być kandydatem na apostoła. Mówi tak: trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Gdzie indziej czytamy takie podsumowanie działalności apostolskiej: apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Tak więc męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jest przez świętego Łukasza traktowana jako obiektywny przedmiot świadectwa. Jednak autor dziejów podmiot ten formułuje jeszcze inaczej. Apostołowie są po prostu świadkami Jezusa. Można by powiedzieć, że w zasadzie przedmiot świadectwa się nie zmienia. Mają być świadkami Jezusa, to znaczy mają świadczyć, że Jezus zmartwychwstał i żyje. W tym ujęciu nie jest to już jednak zwykłe poświadczenie faktów, ale poświadczenie uroczyste, o charakterze prawniczym. Świadczenie o Chrystusie zmartwychwstałym z wezwaniem do wiary w Niego. Z terminem świadek i świadectwo święty Łukasz łączy termin moc. Chodzi oczywiście o moc Ducha Świętego. To, co charakterystyczne dla autora dziejów, to łączenie Ducha Świętego z mocą. W wielu miejscach znajdziemy to połączenie. A podobnego związku brak u innych ewangelistów. I moc ta jest źródłem szczególnego działania. Najpierw jest źródłem mocy dla samego Jezusa, o którym jest powiedziane, że swoją publiczną działalność rozpoczyna w mocy Ducha. W rodzinnym Nazarecie również przemawia w mocy Ducha i całe jego życie od poczęcia naznaczone jest aktywną mocą Ducha Świętego. Według zaś świadectwa świętego Piotra, Jezus został namaszczony przez Boga Duchem Świętym i mocą i dzięki temu mógł wypełnić swoją mesjańską misję. Chrystus, który jest napełniony mocą Ducha, obiecuje go swoim uczniom. I owa obietnica Ducha jest ukazana w dziele Łukasza w dwóch etapach. Najpierw Jezus w czasie swojej publicznej działalności obiecuje swoim uczniom szczególne towarzyszenie, pomoc Ducha Świętego w prześladowaniach, które dotkną ich po Jego śmierci. Mówi na przykład: kiedy was będą ciągnąć do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić. Bo Duch Święty nauczy was w tej godzinie, co należy mówić. Chrystus zapowiada więc prześladowania i przypomina o obowiązku świadectwa również w tych okolicznościach. Jednak w tej niezwykle trudnej sytuacji obiecuje moc Ducha, który będzie tarczą dla prześladowanych. On ich nauczy, co należy wtedy mówić, aby mogli wyjść z tej próby zwycięsko. Drugim etapem, gdy Jezus składa obietnicę Ducha uczniom, jest czas po zmartwychwstaniu. Jeszcze raz przytoczmy tekst dziejów apostolskich. Otrzymacie moc zstępującego na was Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami. Uczniowie mają otrzymać moc Ducha Świętego, która uzdolni ich do dawania świadectwa. I całe dzieje pokazują, jak owa podwójna obietnica się spełnia. Cała mowa świętego Piotra w dzień Pięćdziesiątnicy nazwana jest wprost dawaniem świadectwa, a została ona wypowiedziana pod wpływem Ducha. Podobna myśl zawarta jest w jednej z charakterystyk pierwotnego Kościoła, kiedy czytamy, że apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Gdy apostołowie są zaaresztowani, postawieni przed Sanhedrynem, dlatego że głoszą dobrą nowinę na terenie świątyni, a święty Piotr wygłasza mowę obronną, to święty Łukasz wprowadza tą mowę charakterystycznym stwierdzeniem. Wtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział do nich. W innej mowie przed Sanhedrynem święty Piotr daje odważne świadectwo o Jezusie, mówiąc: dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni. Również o świętym Szczepanie, pierwszym męczenniku, jest powiedziane, że dawał świadectwo pełen łaski i mocy i był napełniony mądrością i duchem. A swoich oponentów określa natomiast jako tych, którzy zawsze sprzeciwiają się Duchowi Świętemu. Tak więc być świadkiem Jezusa znaczy z mocą Ducha i głębokim przekonaniem świadczyć o Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Bez mocy Ducha takie świadectwo jest niemożliwe. Święty Łukasz w wyjątkowy sposób akcentuje w swoim dziele rolę Ducha Świętego. Najpierw w czasach Starego Przymierza, następnie w życiu i działalności Jezusa, a szczególnie w czasach Kościoła. Bez mocy Ducha Świętego rozprzestrzenianie się dobrej nowiny o Jezusie aż po krańce świata nie byłoby możliwe.
Dzisiejszy wykład pod tytułem Świadectwo w mocy ducha poprowadził ksiądz profesor Robert Głuchowski. Na zakończenie pytanie konkursowe. Ile razy w dziejach apostolskich jest użyty termin duch? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłały na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.